środku dnia.
W dzisiejszej audycji będziemy rozmawiać o drogach wojewódzkich. Jakie inwestycje czekają Wielkopolan? Gdzie będzie nowy asfalt? A gdzie na nową drogę trzeba będzie poczekać? Naszym gościem jest dzisiaj dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Katarzyński. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
2700 kilometrów dróg w Wielkopolsce to jest w skali tej zarządczej, że tak powiem, największa liczba kilometrów. Macie więcej kilometrów niż drogi krajowe.
Na Mazowszu 2900.
No, to jeszcze więcej mają. Czyli ma pan trochę więcej problemów niż dyrektor tutaj niedaleko nas, właśnie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale też trzeba powiedzieć, że są to jednak drogi zupełnie innego kalibru, dlatego że krajówki ostatnio to są głównie drogi dwupasmowe. No, państwo macie głównie drogi jednopasmowe i to te, które są tym takim, jakby to powiedzieć, napędzają tkankę województwa na tym może mniejszym poziomie, ale bez nich po prostu nie ma, nie funkcjonowalibyśmy.
Z definicji ma charakterze wojewódzkim, tak, to ośrodki miejskie łączące o znaczeniu wojewódzkim. A tak przy okazji to 2700, bo operujemy tą cyfrą 2700, ale to sobie wyobraźmy, że to jest z Poznania do Madrytu. To tak. Jest mniej więcej taki ciąg drogowy.
Taką wojewódzką jechali,
prawda? Ale 2700, ja zawsze przy każdej okazji podkreślam, że to nie tylko drogi, ale to jest 200 dużych obiektów, 2000 mniejszych. To z te rzeczy, których tak w mniejszym zakresie, w mniejszym stopniu widać, a równie ważne jak samo to czarne na górze.
No i chociażby drogi rowerowe, tak, które są czasami obligatoryjne, to znaczy wypada, aby powstawały, plus chodniki, dlatego że to też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o komunikację. Proszę państwa, na początek o tym, że inwestycje są prowadzone we współpracy także finansowej i o tym powie wójt Lipna Łukasz Litka.
Wiele nam się też udało zrealizować, chociażby pożądaną budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych Lipnie przez drogę wojewódzką w miejscu wzmożonego ruchu pojazdów. Tą inwestycję udało nam się wspólnie z Zarządem Dróg sfinansować po połowie. O to miejsce prosili mieszkańcy, wielokrotnie o to prosili, jak jeszcze droga była własnością Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Teraz od czasu, jak zmienia się kategoria tej drogi i jest drogą wojewódzką, udało się między samorządami porozumieć i oczekiwaną dla mieszkańców inwestycję zrealizować. Mieszkańcy są zadowoleni, jest bezpiecznie, jest to sygnalizacja wzbudzana, czyli mieszkaniec podchodzi, kiedy potrzebuje, wciska guzik i bezpiecznie przechodzi. Niedawno odwiedziłem pana dyrektora w Poznaniu. Również dzięki tej dobrej współpracy uzgodniliśmy kolejną, można powiedzieć, inwestycję, ponieważ w niedalekiej przyszłości powstanie centrum wielkopowierzchniowe, centrum dystrybucyjne pod węzłem w Radomicku. I tutaj też kluczową rolę będzie odgrywać dostępność komunikacyjna i w tej sprawie też spotkałem się z panem dyrektorem i pewne szczegóły uzgodniliśmy, żeby ta, że ważna dla gminy inwestycja, która będzie generować bardzo duże podatki, będzie mogła powstać.
Tam powstanie rondo?
Albo powstanie rondo lub innego rodzaju skrzyżowanie. W tej chwili opracowujemy kilka koncepcji.
Panie wójcie, ale jest coś, do czego nie udało wam się namówić zarządu?
Jest taka rzecz, o którą od kilku lat staramy się. Myślę, że to jest kwestia kolejnych rozmów. Jest to powrót do możliwości wykonywania lewoskrętu w miejscu, gdzie włącza się nasza lokalna droga, gminna ulica do drogi wojewódzkiej.
Z wójtem Lipna rozmawiał Jacek Marciniak. Ważna jest oczywiście współpraca kierownictwa dróg wojewódzkich i krajowych. Widać to na przykładzie Gostynia, gdzie powstają dwie obwodnice. Jak na razie jest część pierwsza, ta wybudowana przez województwo, mówi burmistrz tego miasta Jerzy Kulak.
Obwodnica była potrzebna, była planowana od kilkudziesięciu lat. Wtedy to był kluczowy czas, a pamiętajmy, to był czas zupełnie inny niż dzisiaj. Te budżety samorządowe, również województwa, były zupełnie inne, były mniejsze, a udało się wywalczyć. Decyzja o budowie obwodnicy Gostynia zapadała w zupełnie innych warunkach, była o wiele trudniejsza, no ale jak widać skuteczna i dzisiaj odciążyła znacząco sam Gostyń. W przyszłym roku obwodnica drogi wojewódzkiej połączy się z drugą obwodnicą drogi krajowej. Całościowo i kompleksowo rozwiąże wszystkie nasze problemy. Problem jest taki, że w Gostyniu ten ruch idzie przez ścisłe centrum miasta, ruch tranzytowy, zarówno na drodze wojewódzkiej, jak i krajowej. I do czasu właśnie oddania do użytku tej obwodnicy, no ruch tranzytowy, tiry przejeżdżają przez rynek między innymi, przez osiedle mieszkaniowe, pomiędzy żłobkiem a blokami na osiedlu mieszkaniowym przejeżdżał ruch tranzytowy i to ruch bardzo duży. Dzisiaj dzięki decyzjom wojewódzkim powstała obwodnica i powiem więcej, ta obwodnica drogi krajowej, która jest budowana, czyli ta druga obwodnica, powstała też dzięki temu, że województwo wybudowało tą pierwszą nitkę, bo dwa te zdania inwestycyjne łączą się w jedną całość, więc można by powiedzieć, że władze wojewódzkie czy szefostwo WZDW rozwiązało problem drogi wojewódzkiej, ale też doprowadziło do powstania się dzisiaj do budowy obwodnicy drogi krajowej.
Tyle burmistrz Gostynia Jerzy Kulak. Panie dyrektorze, zacznijmy może od tych spraw, bo tutaj padło to, co już jest wykonane, czyli ta obwodnica Gostynia już jakoś tam funkcjonuje. Natomiast inwestycje, które czekają kolejne miasta, to jest chociażby obwodnica Rogoźna, która to inwestycja się zaczęła, chociaż jej jeszcze chyba nie widać.
Oficjalnie rozpoczęliśmy tę inwestycję. Wartość tego zadania około 150 milionów złotych. Odcinek 7-kilometrowy po północnej stronie obwodnicy, po północnej stronie Rogoźna. Bardzo ważna, jeżeli ktokolwiek przejeżdżał przez Rogoźno w ciągu drogi 241 jadąc od 11 w stronę Wągrowca, to zauważył, jakie są problemy z przejazdem przez tą miejscowość. Nawet nie samochodem ciężarowym, tylko samochodami nawet osobowymi, dość wąskie, wąskie uliczki, zwarta zabudowa. Doprowadziliśmy do szczęśliwego finału. Do szczęśliwym finałem dla nas było uzyskanie decyzji środowiskowej w pierwszej kolejności, a później uzyskanie decyzji ZRID-owskiej na początku roku. Ogłosiliśmy niezwłocznie przetarg i realizujemy z udziałem środków z budżetu państwa.
Tu dodajmy, że to oczywiście nie będzie obwodnica Rogoźna w przebiegu drogi 11, bo w zasadzie tam jest ta obwodnica częściowo, przynajmniej ona jakoś tak omija Rogoźno, natomiast będziemy za chwilę mieli Eskę, więc nie ma sensu jakby tu budować.
Natomiast drogi. Przy projektowaniu właśnie tej obwodnicy naszej wojewódzkiej, podobnie jak to miało miejsce w Gostyniu, już patrzymy, gdzie powstanie węzeł dla Rogoźna. Już staraliśmy się tak włączyć się do drogi krajowej, żeby była łatwość nawiązania właśnie do tego przyszłościowego węzła.
Czyli żeby był zjazd z Eski
tak,
w stronę
już
miasta.
Od razu,
to
już
droga wojewódzka. Ale zdaje się, że tam pociąg jedzie, dobrze? Pamiętam
tak,
tam pociąg.
Tak.
Czy tam będzie zjazd kolejowy?
Wiadukt nad linią kolejową. To jest ważny element. Wiadukt nad linią kolejową na kierunku Poznań-Piła.
No i kolejna inwestycja to jest droga wojewódzka w Nowym Tomyślu, nowy przebieg drogi. Jak tam to wygląda, panie dyrektorze?
Tam już widać, bo wczoraj byłem, widziałem, jak prace już są zaawansowane. Jesteśmy na etapie robót ziemnych. Najważniejszym elementem zmiany tego przebiegu to jest właśnie likwidacja przejazdu kolejowego. Albo inaczej, droga wojewódzka będzie bezkolizyjnie przechodzić nad linią kolejową. Tutaj akurat odcinek linii kolejowej pomiędzy Poznaniem a Berlinem.
I teraz jedziemy dalej. Szamotuły, także miasto, które prosi się o taką obwodnicę. Przy czym, dodajmy, proszę państwa, nie będzie to obwodnica dla poznaniaków, bo troszeczkę będzie innym szła kierunku.
To znaczy i tak i nie. Dlatego, że oczywiście ona w pierwszej kolejności będziemy realizować obwodnicę na kierunku wschód-zachód. Czyli od strony Pniew w kierunku na Oborniki, na Oborniki i dalej do Murowanego Śliny. To jest najbardziej obciążony kierunek i tutaj próbujemy rozwiązać problem właśnie również przejazdu kolejowego i przeprowadzenia ruchu tranzytowego poprzez tą obwodnicę. Co nie znaczy, że nie myślimy też przyszłościowo, bo projekt nasz obejmuje również kierunek północ-południe w kierunku na Piotrowo, na Obrzycko. To też jesteśmy w trakcie opracowania i czekamy z niecierpliwością na decyzję z RID-owską.
Ta budowa, ta inwestycja, jeżeli chodzi o Szamotuły, to mniej więcej na kiedy będzie?
Podzieliliśmy te dwa zadania na dwa odcinki. Odcinek obejmujący tą, nazwijmy to, południowo-zachodnią stronę Szamotu. I południowo-zachodnią stronę Szamotu. I ta pierwsza, mamy już decyzję z RID-owską. Na ten pierwszy etap dostaliśmy w lipcu. materiały przygotowujemy i we wrześniu powinien być ogłoszony przetarg.
Jak to wygląda w tej chwili z kosztami tego typu inwestycji? Ja pamiętam, kiedy tu rozmawialiśmy na przykład o budowie mostu nad Wartą w Puszczykowie, to tam w pierwotnej wersji ten most kosztował niecałe, zdaje się, 50 milionów, później ta kwota znacznie rosła. Jak w tej chwili wyglądają koszty budowy inwestycji w ogóle? Czy one się zatrzymały? To ten taki galopujący
Na przykładzie, może właśnie obwodnicy Szamotu, my złożyliśmy wniosek o tak zwanego programu zadań obwodnicowych, rządowego programu, i wtedy planowaliśmy, że cała obwodnica będzie nas kosztować około 100 milionów złotych i my około niespełna 50 milionów dofinansowania dostaliśmy do tego zadania. Przetarg, który będziemy teraz ogłaszać we wrześniu, na tą jedną część, czyli połowę tego zadania, to szacujemy na niespełna 100 milionów złotych. Czyli jeszcze będziemy potrzebować drugie tyle, żeby to zadanie wykonać, czyli w sumie około 200 milionów ta obwodnica Szamotu powinna kosztować.
Czyli mówiąc krótko, że im szybciej budujemy, tym taniej wychodzi, tylko trzeba mieć te pieniądze. Oczywiście, jeżeli chodzi o budżet województwa wielkopolskiego, bo państwo na tym budżecie głównie bazują, no i także z rządowych programów niektóre inwestycje także są prowadzone, natomiast główny ten zastrzyk finansowy to jest województwo, no i środki unijne. Jakie pieniądze w tej perspektywie Funduszy Europejskich dla Wielkopolski mamy?
Rozpoczęliśmy już nowy program właśnie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. On jest przewidziany na lata 2021-2027. Suma inwestycji to jest 820 milionów. 820 milionów na takie zadania, na taką wartość zadań się przygotowujemy. Pierwszych jesteśmy po podpisaniu pierwszych już 8 zadań, ale przygotowujemy się. W tej chwili złożone mamy wnioski i mam nadzieję, że z początkiem roku 2025 będziemy ogłaszać kolejne przetargi. I tam mamy o 11 tych zadań. Zewnętrznych środków to jest 570 milionów. Tak powiedziałem, całkowita wartość zadań to jest 820. Dofinansowanie na poziomie 70-30.
Właśnie, czyli zmieniły się proporcje. Na niekorzyść, powiedzmy tak. Znaczy więcej trzeba dopłacić.
Regionem bardziej rozwijającym się okazaliśmy i tutaj stąd te mniejsze dofinansowanie.
No ale też biorąc, panie dyrektorze, pod uwagę fakt, że ta wartość pieniądza się znacznie zmieniła w porównaniu chociażby do WRPO tego poprzedniego, no to tych pieniędzy w sumie jest i tak mniej.
Tak, no siła nabywcza, to już wchodzimy w sferę ekonomiczną, ale tak, siła nabywcza pieniądza się zmieniła i co za tym idzie, przy tej samej kwocie jesteśmy w stanie mniej troszeczkę zrobić.
No to w sumie takie trochę pesymistyczne, dlatego że widzimy, co się dzieje na drogach. Samochodów przybywa, coraz więcej ludzi jeździ tymi samochodami. Mimo że te drogi powstają, Eski odciążają bardzo ruch, no to widać, że aut nie ubywa na pewno, raczej przybywa. No pewnie dopiero jaka to jest skala będziemy wiedzieli w przyszłym roku, kiedy będzie wykonane to badanie, pomiar ruchu, bo poprzednie było zrobione właściwie w okresie takim popandemicznym.
Tak.
No to jeszcze tak trochę nie oddaje pewnie tego. Teraz będziemy rzeczywiście wiedzieli, jak pan myśli to badanie w przyszłym roku, jaki pokaże wynik.
Co roku a badania prowadzimy wspólnie z generalną, albo inaczej, generalna dyrekcja wspólnie z nami prowadzi badania natężenia ruchu na sieci dróg wojewódzkich i krajowych, to co roku to natężenie wzrasta. Mamy obecnie na średnie dobowe natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej, to jest 4200 pojazdów. W porównaniu do zeszłego pomiaru to jest, mieliśmy 4000 albo 3900, jeżeli dobrze pamiętam. Także wcześniej 3600, także to cały czas jest progres, jest zwiększanie, ale mówimy o średnich. Natomiast jakby spojrzeć na siatkę i tkankę samą dróg wojewódzkich, to te natężenie różnie wygląda w różnym miejscu. Eska, o której pan redaktor wspomniał, no niewątpliwie generuje ruch i myśleć należy o rozwoju właśnie tych dróg wojewódzkich w kontekście właśnie połączeń z drogami szybkiego ruchu.
Przejęli państwo S5 po piątce starej, tak. Między innymi tam spadło pewnie znacznie.
Spadło, zdecydowanie.
Natomiast pewnie też jest pytanie, kto te drogi powinien łatać. To znaczy państwo oczywiście jako dyrekcja za nie odpowiadają, no ale doszło wam całkiem sporo tych kilometrów.
Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, ostatnio sprawdzałem te statystyki. My i Łódź, województwo łódzkie, jesteśmy największym odbiorcą tych dróg krajowych. Przejęliśmy w Wielkopolsce około 150, jeżeli dobrze pamiętam, 170 kilometrów dróg po drogach krajowych. Natomiast przejęliśmy, bo prawo nam daje możliwość przekazania tych dróg na niższy szczebel, przekazaliśmy w zakresie 50-60 kilometrów. Przekazujemy te drogi, które tak de facto nie spełniają charakteru dróg wojewódzkich, bo rozpoczęliśmy audycję dziś od tego, czym jest droga wojewódzka. Jeżeli nie ma z definicji, nie wynika od tego, że jest to droga wojewódzka, to po prostu dla danego powiatu przekazaliśmy te drogi, fragmenty tych dróg.
61 865 4 65 4. Jeszcze kilka wątków nam tutaj zostało, ale teraz także dla Państwa czas pytania. Przypomnę, naszym gościem jest Paweł Katarzyński, dyrektor Wojewódzkiego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 618-654-654. Każde pytanie, proszę Państwa, w sprawie dróg wojewódzkich jak najbardziej mile widziane. Panie Piotrze, witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu dyrektorowi i radiosłuchaczom. Moje pytanie jest takie. Jestem z Zobornik Wielkopolskich. Będzie budowana ta obwodnica w ciągu S11. Gdaka to będzie budować. Natomiast oprócz tego w mieście są drogi wojewódzkie 178 i 187. I teraz jeżeli one dalej będą biec przez oborniki, to tak naprawdę miasto dalej będzie zakorkowane i będą problemy, bo w jednym kierunku jest wyjazd na Pniewy i dalej DK-92 do granicy, w drugą stronę w kierunku Obrowanego Śliny i jeszcze trzeci kierunek w kierunku Wałcza i dalej ewentualnie dziesiątką na Szczecin. Jaki macie plan, aby te drogi przenieść, w cudzysłowie oczywiście przenieść, poza teren obornik, czyli jakaś budowa węzła na 11 gdzieś przed lub za obornikami i tam zrobiony węzeł wjazdowy na 187 i na 178.
Dziękujemy za to pytanie, panie Piotrze. Ja myślę sobie, panie dyrektorze, że jak będzie jedenastka zbudowana, to ruch na tej drodze z obornik w kierunku Trzcianki i tak dalej, w kierunku Kołobrzegu, mówiąc tylko, znacznie spadnie, bo to jest taka alternatywa bardzo często używana przez Wielkopolan, przez Poznaniaków. Ale rzeczywiście jest pytanie, czy w związku z budową tej S11 będą jakieś inwestycje prowadzone także z państwa strony?
Pan wspomniał o węźle na drodze 187. Z tych materiałów, które mamy dostępne i przetarg został ogłoszony, to na drodze 187 Generalna Dyrekcja będzie budowała węzeł. Natomiast nie ma skrzyżowania z drogą 178 w kierunku Czemkowa i tam węzła nie może być. Natomiast potwierdzam, tak ma pan słuchacz rację, że przejdzie to, nadal pozostaną te drogi wojewódzkie wojewódzkimi. Mało tego, przejazd przez oborniki, dawny przebieg drogi krajowej 11 stanie się drogą wojewódzką.
Czyli państwo będziecie zarządzać, a czy na przykład ktoś, kto będzie jechał S11 z Poznania, czyli w stronę Czarnkowa, będzie miał jakiś dojazd do tej drogi wojewódzkiej?
Tak, bo będzie na węźle na drodze 187 musiał się zjechać z węzła na 187, wjechać do obornik i dalej jechać w kierunku...
Czyli przez miasto?
Tak.
Czyli na razie nie ma takich planów, żeby jakoś obejść jakąś obwodnicę obornik, ewentualnie tutaj północą czy południem, żeby... No, raczej północą pewnie.
Nowy przebieg wykonaliśmy parę lat temu, drogi 178 z innym włączeniem. To troszeczkę ułatwiło, bo już nie ma tego przejazdu przez ścisłe centrum. Natomiast oczywiście docelowo do drogi krajowej jak najbardziej. To już zmieniło charakter wewnątrz obornik, ale oczywiście ja bym poczekał na pierwszy etap pod tytułem S11. Niech to się wybuduje.
I zobaczymy, jak to wpłynie na miasto.
Programy ruchu już są przygotowane, ale moim zdaniem nie stanowi problem obornik, nie stanowi sam ruch wewnętrzny, sam ruch lokalny, tylko ruch tranzytowy. A my ten ruch tranzytowy po prostu się tego ruchu pozbędziemy. Pamiętajmy, że nie mówimy o obwodnicy samych obornik jako S11. Nie chcemy tu w kompetencje kolegów wchodzić z generalnej dyrekcji, ale nie myślimy o... To nie jest tylko fragment S11. Mówimy teraz o obwodnicy dalej, przez całe województwo wielkopolskie do samego Szczecinka.
618-654-654, pan Sławek, a zaraz później pan Arkadiusz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanko, bo tutaj się mówi o okolicach Poznania i tak dalej. Jest taka droga numer 443, dziurawka między Koninem a Jarocinem bodajże gdzieś tam. Tą drogą jechać nie idzie, to droga wojewódzka, ani ścieżek rowerowych, ani nawet samochodem ujechać dobrze nie idzie, bo jest po prostu dziury kolejne i tak dalej. czemu takimi bocznymi gdzieś tam w oddali drogami się nie zajmujecie, tylko drogami tymi koło Poznania? Nie są złe. Mhm. Mam takie właśnie pytanie o tą drogę konkretnie, 443. Mhm.
Panie dyrektorze.
To nie jest tak, że się nie zajmujemy drogami, tylko tymi z koło Poznania. Tutaj, jeśli chodzi o odcinek drogi wojewódzkiej, który ma swój początek w Jarocinie, przez Gizałki, przez Rychwał do Tuliszkowa, mamy całą tą drogę w projektowaniu. W części już na terenie gminy Gizałki mamy decyzję z RIDOWską, natomiast odcinek od Gizałek do Rychwała i Tuliszkowa w postępowaniu przed wydaniem decyzji RIDOWskiej. Na dowód tego właśnie rozpoczęliśmy przebudowę czy budowę nowego mostu w Gizałkach i ta droga również będzie przebudowana. Dla Państwa informacji, my jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji za sumę inwestycji, gdybyśmy chcieli wszystko zrobić, za około 2,5 miliarda złotych. To są takie nasze ambitne plany. Także nie tylko Poznań.
Bardzo panu dziękujemy. Widzi pan, jest jakaś nadzieja, nie jest tak źle. I pan Arkadiusz?
Dzień dobry.
Dzień
ja
dobry.
Mam pytanie o drogę 431 na głównie odcinku teraz Rogalinek Musina. Tam są już przymiarki na przebudowy tego odcinka. Mam pytanie, czy na wyjeździe ze strony Puszczykowa powstanie rondo? I kolejne pytanie dotyczące obwodnicy Musiny. Czy to kiedyś uda się wraz z włodarzami gminy zrobić, przeprowadzić jakąś sensowną propozycję ominięcia tego miasta po to, by nie korkowały się w godzinach popołudniowych powroty z Poznania? Czy jest to możliwe?
Proszę bardzo, panie dyrektorze.
Cała droga 431 od Dymaczewa poprzez Mosinę do Kurnika. Mamy ją wykonaną albo w fazie projektowania. Na odcinku między Mosiną a Kurnikiem zostały nam do wykonania dwa odcinki. Teraz się dzieje w Świątnikach, bo właśnie budujemy z terminem realizacji w przyszłym roku. A jesteśmy przed ogłoszeniem przetargu i myślę, że z początkiem roku w samym Mieczewie. Oraz na odcinku między Mosiną a Rogalinkiem. Mhm. Tutaj będziemy ogłaszać przetarg i będziemy realizować. Ronda nie jest zaprojektowana na zjeździe na Puszczykowo, tylko jest kanalizacja ruchu i wykonane będą lewoskręty. Mamy jeszcze w projektowaniu odcinek między Mosiną a Dymaczewem. Rozpoczęliśmy ten proces. Na razie jesteśmy w trakcie koncepcji uzyskania decyzji środowiskowej. Natomiast tutaj była mowa na początku naszego spotkania o współpracy z samorządami, o takim sprawniejszej realizacji inwestycji drogowych. I tu trzeba podkreślić zaangażowanie włodarzy gminy Mosina, którzy przyjęli na siebie obowiązek opracowania dokumentacji projektowej właśnie dla obwodnicy, dla nowego przebiegu drogi 431.
No, proszę bardzo.
Jesteśmy na etapie kończenia projektu na skrzyżowaniu 431 i 430 i to się już wydarzy w najbliższej przyszłości, tylko musimy zamknąć temat uzyskania z RID-u i kolejny etap jest już dopracowanie rozwiązań projektowych dotyczących obwodnicy.
Panie Arku, wszystko pan wie?
Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam. Pan Paweł, dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry, a krótkie pytanie, ponieważ jeżeli dobrze zrozumiałem, no to Eski jakby mieszczą się w kategorii dróg krajowych, prawda?
Tak.
I teraz moje pytanie, chciałem poprosić pana dyrektora o komentarz, jakby czegoś, co zawsze mnie frapowało, mianowicie bardzo rzadka ilość stacji benzynowych, która powstaje po otwarciu zaraz jakby Eski, czyli mówiąc inaczej, spora ilość kierowców, jakby no, nie do końca wiedząc, z jakim zasięgiem jest w stanie wjechać, trzymając benzynę czy diesla na Eskę, bardzo często trafia przed sytuacją, w której musi kompletnie z tego zjechać, żeby coś zatankować, jeżeli ktoś nie pomyśli o tym. Ja pamiętam sam, jako handlowiec kiedyś lata temu, sam nawet się potrafiłem w takiej sytuacji znaleźć. Chciałem po prostu poprosić o komentarz, jakby z czego to wynika i czy w ogóle takie plany należą do waszych kompetencji, czy nad tym się pracuje i tak dalej.
Panie Pawle, to prawda, na kursach tego nie uczą, natomiast myślę, że każdy kierowca, który trochę potrafi przewidywać. Ja myślę tak, bo pan dyrektor jest drogi wojewódzkie, więc musielibyśmy tutaj zadać to pytanie panu Patrykowi
Kosickiemu,
tak, z dyrekcji dróg krajowych, z poznańskiego oddziału. Natomiast myślę, że możemy się, panie dyrektorze, pokusić tutaj o to, że no, ja pamiętam tutaj jeszcze jak dyrektor Napierała był i otwierali wybieraliśmy S5. No, że po prostu, kiedy otwiera się taką drogę, to te MOP-y, a później stacje benzynowe powstają naprawdę stopniowo, dlatego że jest to też proces chociażby przetargów odpowiednich. Ten ruch musi się tam pojawić, żeby to się opłacało.
To nie jest element drogowy, więc nie mamy tego, my jako drogowcy nie mamy tego w obowiązkach budować stacji benzynowej, przygotować infrastrukturę pod stacje, te właśnie wspomniane MOP-y. Ale to nie dotyczy tylko, tak pocieszę słuchacza, że to nie dotyczy tylko dróg kategorii S, ale również na autostradach zauważam takie braki, ale wydaje mi się, że to faktycznie jest pytanie kierowane do kolegów z Generalnej Dyrekcji, ale to elementy koncesyjne i to chyba tylko i wyłącznie tutaj biznesowe powiązanie.
Tak jest. Bardzo dziękujemy. 618-65-4654. Halo, dzień dobry. Panie Piotrze.
Dzień dobry, jeszcze raz witam i jeszcze jedno pytanko mam dotyczące drogi 241 Tuchola-Rogoźno. Po wybudowaniu obwodnicy Rogoźna moje pytanie jest takie, kto będzie zarządzał drogą, która obecnie jest drogą wojewódzką, a przestanie nią być? I drugi temat, chodzi mi o tablicę szlaku drogowego. W Wielkopolsce po wyjeździe z miast drogami wojewódzkimi brakuje takich znaków, gdzie jest numer drogi zaznaczony, na przykład nawet 241 i wymienione miejscowości z kilometrami. Tablica szlaku drogowego. Na Dolnym Śląsku to się stosuje w trybie standardowym, na Pomorzu Zachodnim też, a w Wielkopolsce takich znaków brakuje. Jeszcze raz miłego popołudnia i szerokości wszystkim kierowcom.
Dziękujemy.
Zgodnie z prawem, z ustawą o drogach, stanie się droga, stary przebieg stanie się drogą powiatową.
Tak, 241.
Oczywiście ustawa o drogach mówi o tym, że powiat może proporcjonalną długość przekazać na rzecz gminy. Może być to ta droga albo każda inna powiatowa, ale póki co stanie się, w momencie oddania do użytkowania, stanie się drogą powiatową.
A jeżeli chodzi o oznakowanie?
A jeżeli chodzi o oznakowanie, tak trochę z przymrużeniem oka proszę potraktować. Mój kolega, który zarządzaniem ruchu, kiedyś stwierdził, że niedługo to w ogóle tych tablic nam nie będzie potrzeba i będziemy jeździć tylko na GPS-ach. Ale jeżeli jest mniejsza ilość tych tablic faktycznie kierunkowych, to musielibyśmy się temu przyjrzeć. Na pewno szlak drogi na przykład 241 albo każdy inny jest oznakowany chociażby na słupkach hektometrowych i to widać, ale kierunki miejscowości my nie zauważyłem.
Ale tak sobie pomyślałem, taki eksperyment myślowy, co by się wydarzyło, gdyby nagle GPS się wyłączył i internet przestał działać. Myślę, że stanęlibyśmy chyba w permanentnym korku, bo przyłapuje się także, że czasami rogę znam, ale włączam z tego względu, żeby wiedzieć w razie czego, gdyby było jakieś zdarzenie na drodze, żeby móc ominąć, zwłaszcza na autostradach, bo to się tam najczęściej dzieje. Ale to oczywiście takie trochę...
Ale faktycznie przy wyjeździe z Rogoźna jest informacja o Wągrowcu, ale o Tucholi faktycznie to może nie być tak cynicznie.
Tak, tak. Pamiętam, jak bardzo przez wiele lat przy zjeździe z autostrady w Krakowie na Zakopane nie było znaku na Zakopane, tylko na Chyżne. No i kto nie wiedział, to jechał do Przemyśla. 618-65-4654. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Ja chciałem zapytać o fragment drogi wojewódzkiej, który miał być remontowany, był w planach, były projekty. Chodzi o drogę 242, która się pokrywa z drogą 194, jeśli dobrze tutaj odczytuję. Chodzi mi o przeprawę na Noteci, miała być budowa mostu i dróg dojazdowych. Na jakim etapie to jest? Czy to jest szansa w jakiejś bliskiej przyszłości, że to się zacznie dziać?
Musimy sobie poradzić z decyzją środowiskową. To jest najważniejsza rzecz. Koncepcja została zlecona. Mhm. W trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej dostaliśmy dofinansowanie do budowy mostu. Do budowy mostu to jest żuławka takich... Który u nas się nazywa żuławka. Natomiast problem polega na tym, że dostaliśmy dofinansowanie do mostu, a nie dostaliśmy dofinansowania do dojazdu do mostu. A pamiętajmy, że jesteśmy w strefie zalewowej Noteci. I koszty dojazdu, około 5-kilometrowego dojazdu z jednej i z drugiej strony powodują to, że może być to wyższy koszt samego mostu. Natomiast nie przestajemy na projektowaniu i na dopinaniu tej całej sfery administracyjnej.
Czy jest jakaś perspektywa taka, którą można by w tej chwili rzucić tutaj w eter? Jeżeli no, nie ma możliwości, no to też rozumiem, że trudno obiecywać coś, co jeszcze nie jest pewne.
Mowa o zadaniach, bo to jest zadanie Mosty dla Regionów, mówiło się od roku 2030, że to jest graniczny termin wykonania, bo w ramach tego samego projektu realizujemy też bardziej zaawansowany most w Ciszkowie, jeśli chodzi o postępowanie administracyjne, bo jesteśmy w trakcie uzyskiwania, w trakcie wyboru wykonawcy na projekt już budowlany z uzyskaniem decyzji RID-owskiej i tam mamy zabezpieczone pieniądze na realizację. Żuławka w drugim...
centralne pieniądze.
Tak,
w tym przypadku.
No dobrze, no to życzę, aby się udało to zrobić przed 30 rokiem w takim razie.
Dobrze byłoby, tak.
Dziękuję
tak,
bardzo.
2030.
Tak.
Kolejny telefon, dzień dobry. Halo, pan Jacek?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam taki może niekosztowny problem dotyczący małej inwestycji.
Panie Krzysztofie, jakoś bardziej do telefonu prosimy, bo źle pana słychać.
Jacek mam na imię. Otóż proszę pana, ja mam może niekosztowną inwestycję, a ma duże znaczenie bezpieczeństwo na ulicach Poznania. Otóż od 7 lat informuję różne służby, że drzewa, gałęzie zasłaniają znaki drogowe i to bardzo, bardzo ważne. Niestety wystarczy wziąć drabinę, estekator i to wszystko i będzie dobrze. Co do parków w Poznaniu, ja się nie dziwię, bo rzeczywiście to problemy, które są z drogami, z ulicami, to po prostu trzeba zrobić. Natomiast jeśli chodzi o tego typu sprawy, jak nasze bezpieczeństwo.
Widoczność, wystarczy, tak jest. Panie Jacku, niezwykle ważny temat pan poruszył.
Nie wystarczy napisać z koła, nie wystarczy położyć spowalniacze, kiedy po prostu nic nie widać.
Panie Jacku, bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, wystarczy wziąć sekator, czy to jest trochę bardziej skomplikowane?
Troszkę bardziej skomplikowane. Tutaj niestety te elementy ochrony środowiska z każdym takim działaniem musimy być bardzo ostrożni.
Czyli żeby przyciąć drzewo, to musi
również
zgodę?
W pewnym sensie tak. Jest, musimy robić przeglądy, bo my nie musimy. Robimy te przeglądy tych zadrzewień. Staramy się, żeby nie było ograniczeń widoczności, ale tylko w jakim zakresie. My bardzo bolejemy nad tym, że zasłanianie znaków to jest jedno, ale tak zwane trójkąty widoczności na skrzyżowaniach to jest większa bolączka dla nas. A tutaj, żeby zapewnić tą widoczność, no to już potrzebne są zgody regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a z tym to już jest różne.
I jeszcze pan Krzysztof. Dzień dobry, Radio Poznań. Oj, niestety, ale nam się coś tutaj nie udało. Panie dyrektorze, zostało nam kilka minut, a zatem jeszcze jeden ważny temat. To są przeprawy promowe, bo są takie, macie państwo przeprawy promowe. To w XXI wieku wydaje się, że coś takiego jeszcze jest. No ale jest, trochę ich jest i trzeba je remontować. Wtedy zaczął się właśnie remont w Zatomiu, dobrze pamiętam?
Kolejny remont, bo już skończyliśmy jeden. Tak, to nasze obowiązki wynikające z przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej, wymagania dotyczących samego funkcjonowania, prawidłowego funkcjonowania promów, to są rzeczy, które musimy zrobić i tutaj, no i sukcesywnie to, ale tak, posiadamy trzy promy, mam nadzieję, że w konsekwencji budowy mostu w Ciszkowie jeden będzie jeden.
Czyli zostaną dwa.
Tak.
I tam nie ma na razie perspektyw.
Nie, dlatego, że chociażby w wspomnianym Zatomiu, odległość z jednej strony mamy, to jest tak mniej więcej po środku między Międzychodem a Sierakowem. Jesteśmy bardziej zainteresowani budową nowego mostu w Sierakowie. W Międzychodzie już wykonaliśmy. Trzeci most w Zatomiu byłby troszkę kłopotliwy, a nie mówiąc o finansowaniu.
Halo, dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry. Wie pan, to ja mam takie pytanie troszeczkę może... No ale obok budowy dróg. Kto jest odpowiedzialny za poziome oznakowanie dróg? Wie pan, jeśli chodzi o linie przerywane, linie ciągłe, na łukach, wie pan, bardzo dużo jeżdżę i to oznakowanie dróg jest miejscami jest tragiczne. Ja mam wrażenie, że robił to ktoś, kto nie spędził za kierownicą ani kilometra. Miejscami przerywana linia jest tam, gdzie tak naprawdę horyzontu nie widać i zaczynając wyprzedzać jakiś samochód, nie jesteśmy w stanie go wyprzedzić, nie wiedząc, czy nie wyjedziemy na czołówkę. Tak jest w wielu miejscach w Wielkopolsce.
A czasami jest linia ciągła, a spokojnie byśmy dali radę. To chce pan
oczywiście
powiedzieć.
Oczywiście.
Panie dyrektorze, kto maluje?
W przypadku dróg krajowych zarządzający ruchem jest generalny dyrektor dróg krajowych autostrad. W przypadku dróg wojewódzkich jest to marszałek województwa. W przypadku dróg powiatowych i gminnych starosta.
Czyli, ale to nie, ale że to marszałek jest, Marek Woźniak maluje.
Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. To mówimy o zarządzaniu, czyli zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu i wprowadzania kontroli tego.
Czyli ma pan u siebie taką komórkę?
Tak, mam u siebie taką komórkę, która również opiniuje, bo to, że marszałek zatwierdza, to jest tylko zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, ale ten projekt organizacji ruchu jest poprzedzony opiniami zarządcy drogi, mhm, oraz komendy, w przypadku nas, przy komendy wojewódzkiej policji.
No, ale komu, przepraszam, że tak może jeszcze zapytam, komu można zgłaszać takie problemy, bo to, wie pan, to nie jest...
A może pan jakiś przykład podać?
Do zarządcy drogi. Najprostsza odpowiedź, do zarządcy drogi proszę skierować, że budzi pana wątpliwość oznakowanie takiego czy innego miejsca i oczywiście się do tego ustosunkujemy, jeżeli to dotyczy drogi wojewódzkiej. Tak.
Jasne.
Dziękujemy bardzo. Panie dyrektorze, na koniec rzecz, o której mało się mówiło dotychczas, aczkolwiek chodzi mi o drogę z Poznania do Śremu, a konkretnie z Kurnika do Śremu, bo do Kurnika mamy z Poznania już dwupasmówkę SK, a później jest oczywiście obwodnica Kurnika, piękna, ale ruch tam jest tak duży, że potrzebne byłoby jej poszerzenie. Czy jest szansa na to, żeby... Okej, będzie 11 budowana w stronę Środy Wielkopolskiej, a czy tu jest szansa na to, żeby do Śremu droga wojewódzka miała większą przepustowość?
Jest takie zapotrzebowanie, to są też nasze obserwacje, jak wygląda ta droga, bo ja mówię o tym średnim natężeniu ruchu, tych około 4200 pojazdów na dobę, ale to mówimy o średnim, natomiast tam faktycznie natężenie powyżej 10 tysięcy, jest grubo powyżej 10 tysięcy i na tą drogę trzeba szczególnie patrzeć. I my jesteśmy w trakcie, podzieliliśmy sobie ten odcinek od Śremu od Kurnika do Śremu na takie odcinki, które będziemy zlecać, opracowanie dokumentacji. Myślimy o przekrojach 2 plus 2 albo 2 plus 1, w zależności od okoliczności. Najbardziej zaawansowani z projektowaniem jesteśmy dla pierwszego etapu obwodnicy Kurnika. To jest od 11 do drogi 464 oraz trzeci etap obwodnicy Śremu. Za chwilkę będziemy zlecać kolejne odcinki, czyli modernizację dalszego odcinka obwodnicy Kurnika oraz między Kurnikiem a Czmoniem i między Czmoniem a Śremem.
Jeżeli chodzi o perspektywę tą najbliższą, czyli obwodnica Kurnika dwupasmowa, kiedy mogła to być?
Tak jak w przypadku tego mostu. Spotkajmy się za jakiś czas, ja powiem, jakie mamy koszty realizacyjne tego, możliwości finansowe. Ile nam wyszły te kosztorysy na to zadanie i będziemy rozmawiać o perspektywie.
Czyli to w tej perspektywie 21-27 820 milionów raczej
nie.
Mówmy
otwartym tekstem. Dzisiaj przygotowanie inwestycji to jest okres 10 lat. Budowanie rok, dwa. Ale sama procedura wydawania decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych, do uzyskiwania decyzji z RID-owskiej, to jest, no niestety musimy się z tym liczyć, że to jest taki długi okres.
Czyli to będzie, panie dyrektorze, co, za 10 lat, za 15?
Nie, dlatego, że może nie za 10, za 15, natomiast my ten pierwszy krok już wykonaliśmy w zakresie tych, chociażby tych dwóch odcinków, więc ja myślę, że to będzie krótszy, natomiast pamiętajmy o tym. Cały czas będę o tym przypominał, że WZDW Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich jest to tylko i wyłącznie ramię wykonawcze Sejmiku Województwa i Samorządu Województwa.
No i też nie wiemy, jakie pieniądze będą w kolejnej perspektywie unijnej 28+, bo to są oczywiście i trochę i polityki, i też to, że za dobrze nam się już zaczyna powodzić i tych pieniędzy też trochę mniej trafia niż kiedyś. I województwo samo musi też wygospodarować pewne kwoty, a zapotrzebowanie, jak państwo słyszą, jest przeogromne. Na sam koniec jeszcze pan Marcin. 30 sekund, panie Marcinie, pytanie prosimy.
Zrobię tą drogą, o której mówicie, przez Trzmoń do Śremu. Ja tutaj jeszcze bardzo często tą drogą i mam taką prośbę i też, żeby zwrócić na to uwagę, jak robi się rewitalizacja choćby poboczy, to trzeba dojść do porozumienia z lasami państwowymi, bo to, co tutaj jest za cmentarz zwierząt na poboczu, no to wiąże się to rzeczywiście z kolizjami z tymi zwierzętami. Jest tutaj ograniczenie do bodajże 70 km na godzinę, ale to chyba sobie zdajemy sprawę, że kontakt, a szczególnie teraz wieczorem, jak szybko zacznie się robić ciemno, to te zwierzęta zaczną wyskakiwać sobie coraz częściej. Nie wiem, czy nikt na to nie zwraca uwagi, czy znowu te słynne procedury, które nie można ich przeskoczyć, które trwają latami, przejścia dla tych zwierząt muszą być jakoś naturalnie zrobione, ale myślę, że te zwierzę wolałoby sobie przejść wzdłuż tego płotu do takiego przejścia gdzieś górą tej ulicy niż żyć, a każdy kierowca też chciałby żyć i mieć całe auto, więc tutaj też zwracam uwagę, bo tego bardzo mało się robi.
Panie Marcinie, dobre pytanie, pan dyrektor kiwa głową, czyli się chętnie odniesie, czy w przypadku budowy dwupasmówki będą przejścia dla zwierząt na przykład?
Zapewne tak, natomiast to też taka ciekawostka, od paru lat już stosujemy taką metodę montowania wilczych oczu na słupkach naszych hektometrowych, gdyby, jak powiedziecie państwo, chociażby wspomnianą drogą między Kurnikiem a Mosiną, zobaczycie na słupkach hektometrowych takie niebieskie światełka, to może się wydawać dziwne i sam byłem na początku sceptyczny, a się okazało, że tam wypadkowość z dziką zwierzyną nam diametralnie, drastycznie
zginęła. A to na kierowców?
To działa na zwierzęta. Samochód, światła samochodu odbijane są w stronę lasu albo pola i zwierzę zbliżające się do pasa drogowego widzi, jakby jakiś drapieżnik był ukryty i to powoduje, że one nie tak sobie swobodnie nie przebiegają przez tą jezdnię. Też sceptycznie do tego podszedłem, a od momentu zmontowania nowoizji Czankowa problemy ze zdarzeniami z zwierzyną leśną nam się skończyły.
No tak, proszę państwa, nauka, technika, fizyka, chemia, to wszystko wspomaga nasze życie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Paweł Katarzyński. Dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję. Państwu dziękuję za, jak zwykle, świetne pytania. To była audycja W Środku Dnia. Ostatnia w sierpniu, ostatnia w tym tygodniu. Widzimy się i słyszymy się we wrześniu, czyli w poniedziałek o 12:15. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.